To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o Słowacji, zamachu na premiera Fico i o teoriach spiskowych, jakie wokół tego krążą.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Witam w naszym podcaście, a ze mną w studiu jest Łukasz Grzesiczak, dziennikarz, publicysta, fact-checker, znawca Czech i Słowacji. Pracuje w serwisie Demagog. W ubiegłym roku opublikował książkę Słowacja, Apache, Kosmos i Haluszki, którą Państwu serdecznie polecam. No, będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje u naszych południowych sąsiadów, a tam pewnie niewesoło. Jak się trzyma premier Fico?
Oj, tego nie wiem. Tyle co doniesienia prasowe, a one opierają się na informacjach przede wszystkim, bo nie tylko jego najbliższych współpracowników. No i wiemy, że jego sytuacja na początku określano ją jako zagrażającą jego życiu. Zaraz po tym, jak został 5-krotnie postrzelony, został przetransportowany do szpitala. Tamta operacja ponoć trwała 4 godziny. Operował go dwa zespoły tak naprawdę specjalistów, jak dowiedzieliśmy się następnego dnia. I po tych 4, niemal 5 godzinach oficjalnie powiedziano, że operacja się udała i jego stan zdrowia jest poważny, ale minęło już to zagrożenie życia. Potem była jeszcze druga operacja. No i teraz premier Robert Fico przebywa w szpitalu. Jego stan dalej jest poważny, ale wedle informacji, które są w słowackich mediach, ale też bezpośrednio komunikują się ze swoimi wyborcami, przedstawiciele rządu słowackiego, najbliżsi współpracownicy premiera za pomocą mediów społecznościowych, co jest jak gdyby takie dosyć typowe dla Słowacji. I to dowiadujemy się, że komunikuje, rozmawia. No i ostatnia informacja, bo rozmawiamy we wtorek. Ostatnia informacja, którą zdążyłem przeczytać, to taka, że przekazał swoim współpracownikom, żeby nie odpuszczać, żeby dalej cisnąć. No i z tego, co widać, ten przez chwilę zamrożony projekt przejęcia słowackich mediów publicznych, tak, no jednak będzie, wedle wszystkiego, co widziałem, jednak będzie dzisiaj procedowany.
Za chwilę pogadamy o szczegółach tej polityki słowackiej. No, nie bójmy się tego słowa, antydemokratycznej i antyeuropejskiej w jakimś sensie. Chciałem porozmawiać o tym, kto w tej chwili Słowacją rządzi. Premier w szpitalu, kto sprawuje władzę?
No, pierwszy wicepremier, czyli Robert Kaliniak.
Ten, co w areszcie siedział, tak?
No, generalnie to jest niezwykłe. On, znaczy, z perspektywy Polski to jest jak gdyby dobra wiadomość, no bo on już jest trochę nam znany. Mianowicie to nie jest normalne, żeby nazwiska ministrów jakichś takich rządów w małych państwach, gdzie Polska jakoś wyjątkowo, polski czytelnik nie jest przesadnie nimi zainteresowany, żeby je znał, a to jest nazwisko, które zna, ponieważ to jest właśnie ten człowiek, który szefował Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie w tym momencie, kiedy zabito dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczoną archeolożkę Martinę Kuśnierową. No i to właśnie wtedy, w 2018 roku, masowo, nie tylko w Bratysławie, ale także w całej Słowacji, nawet w bardzo małych miejscowościach, w masowych protestach wyszli ludzie na ulicy, żeby właśnie protestować na samym początku właśnie przeciwko polityce Kaliniaka i żądali odejścia Kaliniaka.
Ja wrócił.
No, to było tak, że Fico wtedy nie wyczuł. To jest dziwne, ponieważ to jest polityk, który niesamowicie potrafi wyczuć nastroje tłumu. No i on wtedy nie wyczuł, że sprawa jest tak poważna, że nie uda się uratować Kaliniaka. I tak trwał w tej decyzji, że nie chciał go zdymisjonować, że nie tylko musiał zdymisjonować Kaliniaka, ale potem to było i za mało i sam stracił władzę. Zresztą na rzecz Pellegriniego, który w połowie czerwca zostanie prezydentem.
No tak, no ale jak to tłumaczyć? No bo oczywiście pamiętamy o wydarzeniach sprzed tygodnia i cóż, no porusza nas to dosyć mocno. Natomiast jak to tłumaczyć, że polityk który upadł, który był skompromitowany, wrócił do władzy z takim impetem i z takim społecznym mandatem.
No, ja mam taką roboczą hipotezę. Wydaje mi się, jak gdyby tam są dwa bardzo ważne czynniki. Pierwsze to to, że Robert Fico jest utalentowanym, zdolnym politykiem. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że być może jednym z najbardziej genialnych, jakie miało krótkie, niepodległe słowackie państwo. To jest polityk, który niesamowicie czuje to, co społeczeństwo potrzebuje. No zresztą sam fakt, że został zaatakowany na wyjazdowym posiedzeniu rządu. To jest podczas witania się ze swoimi sympatykami. Tylko on wyszedł.
To posiedzenie miało być po to, żeby się zbliżyć do ludu.
Dokładnie. On się po prostu jest blisko ludu. To jest tak, że on wrócił do władzy we wrześniu zeszłego roku i pierwsza jego z decyzji było powrót do koncepcji wyjazdowych posiedzeń rządu. One się odbywają z reguły tam, gdzie Fico ma ogromne poparcie, czyli tam na prowincji, nie w Bratysławie, no bo wiadomo, że Słowacy są podzieleni i mówiąc w taki bardzo prosty, upraszczający sposób, ta prowincja kocha premiera Fice no i głosuje na niego. I wielkie miasta, no czyli w zasadzie tak. Bratysława i Koszyce.
Tak.
Tych analogii pewnie i do Czech, i do Polski jest
mnóstwo. I do Austrii, do Węgier, tak
mi się wydaje.
Post-Habsburskie chyba, syndrom
post-Habsburski. Tak mi się wydaje. No a druga rzecz, no bo to nie jest tylko tak, że Fico jest niezwykle utalentowanym politykiem. Ja też zadaję sobie to pytanie, które tutaj padło. Ja pamiętam, jak były wybory w 2020 roku, byłem je relacjonować i siedziałem i wtedy Progresywna Słowacja, ona wtedy nie weszła do parlamentu, startowała jako koalicja i zabrakło jej bardzo niewiele głosów. Ja wtedy pamiętam, że siedziałem przed tą starą tryżnicą, czyli w tym takim miejscu, w którym wcześniej Czaputowa miała między innymi też wieczór wyborczy i tam słowaccy dziennikarze, tacy proliberalni, mówili mi, że teraz się decyduje nie tyle, kto wygra w 2020 roku, mówię o tych wcześniejszych wyborach. Teraz decyduje się o to, czy Fico pójdzie do więzienia, czy nie pójdzie do więzienia. I oczywiście doskonale wiemy, że Fico nie poszedł do więzienia. Mm-hmm. Jest teraz premierem znowu. Po 3-letniej skróconej kadencji. I to jest jakby prowadzi do tego drugiego wątku, którym chcę odpowiedzieć na to pytanie, mianowicie siła Ficy bierze się ze słabości słowackich demokratów. W mojej ocenie w 2020 roku, kiedy Smer stracił władzę, Fico wydawał się być całkowicie na aucie. Następnie Pellegrini rzucił mu przecież ten jego długoletni współpracownik, który zastąpił go na fotelu premiera, ale przecież tak naprawdę Fico rządził z tylnego siedzenia, co też jest znane z polskiej polityki. I wtedy nawet Pellegrini rzucił mu wyzwanie i on chciał przejąć władzę w partii Smer. Nie udało mu się, to Fico się obronił, Pellegrini założył swoją partię. I taki polityk, który tak naprawdę wydawało się, że być może pójdzie za niedługo do więzienia, przegrał i udało mu się go odrodzić i mnie się wydaje, że oczywiście są obiektywne problemy, które doprowadziły do, ukazały słabość słowackich demokratów. To są oczywiście COVID. Mhm. Który na ten czas ich rządów wypadł. Oczywiście pełnoskalowa inwazja rosyjska na Ukrainę. To jest oczywiste. No ale z drugiej strony także ich jakaś taka nieumiejętność rządów, wzajemne kłótnie, to, że nie potrafili jak gdyby postawić interesu ogólnego, interesu słowackiego nad interesy narodowe. Oczywiście sama też postawa Igora Matowicza, czyli byłego premiera, który zastąpił Pellegriniego, no i tak naprawdę on to był 3-letni rząd. To wszystko doprowadziło wzajemne kłótnie w tym obozie. To wszystko pokazało, że ci demokraci no, nie mieli oferty, która porwałaby słowackie społeczeństwo. A ja zawsze lubię mówić o tym na tej zasadzie, że zawsze przywołuję jeden przykład, mianowicie demokraci, ci prodemokratyczny rząd, mówię o tym rządzie 2020-2023, który zastąpił Fico i jego kolegów. Demokraci mieli zarówno Pałac Prezydencki, czyli Zuzannę Czaputową, tak. I mieli rząd, i mieli większość w parlamencie jednoizbowym, w słowackim parlamencie. I mimo to robili reformę sądów, reformę prokuratury i mimo to ciągle osoba, która jest odpowiedzialna za zlecenie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczonej, nie jest prawomocnie skazana za ten czyn. To tylko moim zdaniem pokazuje generalnie, jak ci demokraci nie odrobili lekcji, która była do zrobienia.
Tak pan to opowiada i powiem szczerze, ja sobie patrzę na, rzucam sobie okrakiem na stronę wyborczej i na newsy krajowe i tak to trochę brzmi jako memento dla obecnej ekipy i trochę też pokazuje taką perspektywę tego, jak się u nas odpowiednik Fico zainstalował na szczycie władzy, bo też tak samo niezborni byli nasi demokraci przed rokiem 2015, chyba jak Słowacy teraz i grozi nam podobny problem. I to jest w ogóle jakiś taki fenomen tej naszej post-habsburskiej, można powiedzieć, części Europy, że szefowie rządu walczą o władzę nie po to, żeby być politykami, nie po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby po prostu uniknąć odsiadki. Tak jest w Fidesze, tak jest Kaczyński, daj Bóg. Tak jest Fico, tak jest Boże, premier Czech.
Rozmawiamy o Andrzeju Babiszu.
Andrzej Babisz, przepraszam, emocje. Krótkie zaćmienie, więc co się dzieje?
No, wydaje mi się, że to, co pan redaktor powiedział o tej jakiejś takiej przestrodze, to ja kiedy obserwuję tę słowacką politykę, to wydaje mi się, że to też może być, oczywiście, no, to jest trochę tak, że wiadomo, tych porównań jest mnóstwo. Możemy porównywać do tego, co było, ale być może też możemy szukać przestrogi dla tego, co być może nadejść, a my byśmy, rozumiem, bardzo tego nie chcieli. Mnie się wydaje, że po prostu, jak gdyby te trzyletnie, krótkie rządy demokratów, którzy jak gdyby kłócili się wzajemnie, nie doprowadzali tych reform państwa do końca, którzy jak gdyby zapominali trochę o tych wyborcach, którzy wychodzili na ulicę, prawda? I którzy na tych ulicach żądali odejścia Ficy.
A to są analogie też piękne.
Do tego,
tak,
co się dzieje dzisiaj, do tego jak, no to rozumiem, że to nie jest temat tej rozmowy, ale jak być może trochę zostawiamy tych protestujących o prawa reprodukcyjne i tak dalej, że oczywiście z jednej strony dzisiaj tak się mówi w Polsce i wtedy też tak mówiono na Słowacji. To nie jest ten moment, to polaryzuje, nie mamy większości, że nie wszyscy to poprą i tak dalej, i tak dalej. Ale to może prowadzić do tragedii. Myśląc o tragedii, mam na myśli powrót po prostu populistów do władzy.
No tak, no jest to tragedia, nie ma co się oszukiwać. A chciałem zapytać, jak wygląda demobilizacja społeczeństwa w Słowacji. No, w Polsce udało się zmienić władzę dzięki właśnie historycznej mobilizacji Polaków. Rozumiem, że na Słowacji ten proces był zupełnie odwrotny, że po tych 3 latach to wszystko siadło i wybory nie idę.
No i tak, i nie. W mojej ocenie, ja wiem, że to nie jest jakaś popularna hipoteza, ale w mojej ocenie fakt, że Czaputowa ogłosiła, że nie będzie kandydować, co oczywiście, ja rozumiem jej osobistą, ludzką decyzję. Ona czuła się zagrożona, ona i jej najbliżsi dostawali pogróżki. Jak niebezpieczne są tego typu pogróżki na Słowacji, właśnie teraz się przekonaliśmy. A więc z punktu widzenia takiej ludzkiej, no to oczywiście ona po pierwsze to rozumiem, po drugie miała prawo do takiej decyzji i to jest oczywiste. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to szerzej, to wydaje mi się, że jej decyzja, a trzeba pamiętać, że ona podjęła ją decyzję w sytuacji, kiedy wydawała się po prostu, no że wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi wygra ponownie i zostanie znowu prezydentką. I było niebezpieczeństwo już przejęcia władzy przez populistów. Było już niebezpieczeństwo, że Robert Fico wróci do władzy. I to już jest inny Robert Fico, niż go znamy z przeszłości. Polityk wykorzystujący, może ja w ten sposób powiem, bo ja nie wiem, czy on się identyfikuje z tymi poglądami. A więc polityk grający kartą prorosyjską, polityk grający kartą antyukraińską, polityk grający kartą amerykańską. No nie przypadkiem uważa, że Czaputowa jest amerykańską agentką.
Gorzej chyba powiedział, tak.
No rozumiem, że słuchają nas dorośli ludzie, a jego współpracownicy na wiecach partyjnych krzyczą z tłumem, że Czaputowa jest amerykańską kurwą. I w tym kontekście, no tak wygląda ta słowacka polityka.
Tak wygląda. No i teraz jest właśnie, to jest też problem naszego kraju, jakość przywództwa politycznego, prawda?
No, ale chodzi też o to, że w mojej ocenie, kiedy Czaputowa zrezygnowała, to ja to widziałem, doprowadziło to do takiego jakiegoś No demokraci poczuli się zdradzeni,
coś
w mojej
pękło,
ocenie.
Coś pękło, pękło, co się skończyło, cytując Jacka
Żerkowskiego. Fico weszła, Fico wygrał. Na szybko trzeba było szukać kandydata obozu prodemokratycznego, który zastąpi Czaputową. No i oczywiście padła decyzja, że będzie to Korczok. Ta kampania, pewnie osoby, które się interesują Czechami, Słowacją, w bardzo prosty sposób zauważyły, że kampania prezydencka na Słowacji pomiędzy Korczokiem i Pellegrinim była toczka w toczkę, żeby mówić takim, przywołać pewne...
Duda Komorowski.
Nie, chodzi mi kampanię Petra Pawła i Andreja Babisza w Czechach. Przy czym tam jednak ten kandydat demokratów wygrał.
Postać.
To był ten Paweł. A tutaj jednak okazało się, że on przegrał. I z jednej strony było tak, że wyborców przy dużej mobilizacji społecznej, wyborców... Korczok, który znacząco przegrał z Pellegrinim, w drugiej turze dostał więcej głosów niż Czaputowa dostała wcześniej, kiedy wygrała. A więc to pokazuje, że Słowacy jednak zmobilizowali się i poszli do wyborów. Tylko trzeba mieć absolutną świadomość tego, że słowackie społeczeństwo jest bardzo podzielone. I oczywiście Pellegrini, no, czyli ten najbliższy współpracownik premiera Ficy, no, grał tą kartą przeciwko wolnym mediom, bagatelizował, znaczy nie rozmawiał z dziennikarzami. Ja sam tego doświadczyłem. Byłem na spotkaniu, kiedy Babiś przyjechał poprzeć Pellegriniego na ostatniej prostej kampanii wyborczej i to było spotkanie zamknięte, dziennikarze niezależni, wolni, nie mogli tam wejść. Mogli relacjonować to tylko youtuberzy, którzy są bliscy na pasku władzy. No ale słowackie społeczeństwo, no program, który zaproponował Pellegrini, no po prostu ich przekonał. No, a wcześniej przekonał ich program Roberta Ficy.
Ficy, no i teraz tak przebudują system słowacki, że jak już przestanie ich przekonywać ich program polityczny,
to być może bardzo trudno będzie zmienić. Ale ja znowu mam tak, bo z jednej strony, jak ja patrzę na słowackie społeczeństwo, to ja zawsze zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe, że tam to wszystko jest możliwe. Nie? Że pomimo... Że przecież wszyscy wiedzą, kim był Fico, a mimo to on po 3 latach...
No ale wszyscy wiedzą, kim jest Orban.
No właśnie.
Wszyscy wiedzą, kim jest Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński.
No tak, ale jak gdyby... I on wraca, z jednej strony. A więc ja tego nie... Znaczy jasne są badania, moglibyśmy o nich rozmawiać, o polaryzacji, wszystko wiadomo.
A może nie swój po prostu, może to jest swój facet.
Tak. No to ewidentnie było widać, jak Fico, jego głównym oponentem był Simeczka, czyli lider progresywnej Słowacji.
Intelektualista, tak,
Europoseł wówczas. No. I co więcej, on jest po Oksfordzie. I pamiętam, że to, że on ma wykształcenie z Oksfordu, było przez to środowisko Smeru i Roberta Ficy, wykorzystywana na jakimś zagranicznym uniwersytecie. Nie rozumie nas, nie zna naszych
wartości.
Ale
u nas była też taka próba. Pamiętam, Rafał Trzaskowski w 2018 roku napisał jakiś post na cześć profesora Gieremka. I tam, no... Troszkę pojechał, dużo baroku tam był, można powiedzieć. I co sobie Patryk Jaki z tego zrobił? Tak? On jako chłopak tak
prosty
z podbloku, stojący pod blokiem, jak to się mówiło, tutaj zaczął wyśmiewać intelektualistę. No, to czasami działa, czasami nie.
No i, ale z drugiej strony jest to taki niezrozumienie dla mnie i naprawdę czasami nie potrafię zrozumieć, co takiego jest w tym słowackim społeczeństwie, że ciągle dają się nabierać na tego nowego meciara. Ale z drugiej strony mam taką nadzieję, że słowackie społeczeństwo jednak to jest społeczeństwo ludzi, którzy kochają wolność, kochają demokrację, europejskie wartości, tej takiej demokracji zachodniej. I że kiedy jest już bardzo źle, kiedy właśnie ginie dziennikarz, kiedy meciar prawie już domyka system, to oni nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd mają siłę,
to jak Polacy.
Wychodzą na ulicę i potrafią tych ludzi obalić.
No, takie
i tym wielka nadzieja.
Straszna taka polska niemądrość. Nie można by od razu, prawda? Po coś mi tą żabę jedli, taki dowcip jest, prawda?
No w tym sensie pewnie Słowacy są bardzo podobni do Polaków. No.
Chciałem jeszcze porozmawiać o teoriach spiskowych. Od tego właśnie mieliśmy zacząć, ale żeśmy się rozgadali jak zawsze, proszę państwa. No, niestety tak to u mnie już w podcastach bywa, że się nie trzymam scenariusza, więc opowiadajmy na koniec, jak Słowacy tutaj racjonalizują sobie to, do czego doszło i jakie są teorie spiskowe wokół zamachu na premiera.
tego jest mnóstwo i oczywiście to jest trochę tak, jak się popatrzy badania społeczne Słowaków, które pokazują, że są bardzo mocno prorosyjscy. No przecież badania Globseku niedawne pokazują, że większość Słowaków odpowiedzialnością za pełnoskalową rosyjską inwazję na Ukrainę obarcza Ukraińców, którzy rzekomo sprowokowali Moskwę i Zachód, który prowokował Rosję. To jest nie do zrozumienia. W tych badaniach okazuje się, że w większości spraw takich Słowacy okazują się bardziej prorosyjscy niż Bułgarzy, a wydawało nam się, że Bułgarzy są bardzo prorosyjscy. To jest niezwykłe. Z drugiej strony też niechęć do, tam jest też takie badanie, które pokazuje, że 40, no nie mam przed sobą danych, ale ponad 40%, najwięcej w tych badanych państwach grup Europy Środkowo-Wschodniej, 9, ponad 40% uważa, że czuje zagrożenie przed zachodnimi wartościami na przykład. Albo mimo tego wszystkiego ciągle mnóstwo Słowaków wymienia, że Rosja jest jednym z dwóch najważniejszych partnerów. I w tych wszystkich badaniach widać tę polaryzację i te słowackie strachy i one wszystkie wychodzą w tych pojawiających się spiskowych teoriach. A więc pierwsza z nich, no za zamach są odpowiedzialni Amerykanie. No to jest amerykański zamach. I to jest normalnie, pojawia się w sieci. Niektórzy, nazywa się dokładnie wprost amerykański zamach. No w tym sensie, że rozumiem, że amerykański zamach, ponieważ rzekomo, jeżeli tutaj rozumiem, chodziło o to, że to ten polityk się sprzeciwia wysyłaniu broni do Ukrainy, co też oczywiście nie jest takie wprost, on wcale tego nie blokuje na poziomie unijnym, to jest oczywiście bardziej skomplikowane, ale generalnie, że to rzekomo dlatego mieli, to był amerykański zamach. Inne teorie, no to pierwsza, która się od razu pojawiła, na samym początku Juraj, 71-latek, który jest po prostu słowa z krwi i kości, z małej miejscowości, słowackim poetą, piszącym po słowacku, słowackiego języka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W pierwszych tych doniesieniach miał być Ukraińcem. No, za zamachem mieli stać Ukraińcy. No, rozumiem, że z tego samego powodu, no, dlaczego Amerykanie? Teraz ta teoria przyjęła nową postać, mianowicie pojawia się taka teoria, że nie tyle on jest Ukraińcem, ale jego żona jest aktywistką ukraińską, co oczywiście też jest nieprawdą, jest byłą nauczycielką, nie jest żadną ukraińską aktywistką. Pojawiają się też te wszystkie konteksty związane z COVID-em. W tym sensie, że rzekomo premier Robert, no jak Robert Fico, jak przystało na populistę, no flirtował z tymi osobami antyszczepionkowcami i tak dalej, i tak dalej. No i też miał takie różne, puszczał oko do nich, mówiąc, że teraz zbada te szczepionki, czy one rzeczywiście były bezpieczne, no puszczał oko do tych środowisk antyszczepionkowych, tak zwanych, no bo to jest złe określenie prawdopodobnie. A więc teraz rzekomo stoi za tym międzynarodowy kapitał, globaliści, producenci szczepionek, Big Pharma, którzy się boją, że Robert Fico teraz doprowadziłby do odsłonięcia tego wielkiego, tu daję cudzysłów, covidowego kłamstwa. A więc, no wydaje mi się, że można sobie tylko je wyobrazić, tak? A więc wszystkie strachy, które są w tym słowackim społeczeństwie i badania pokazują, że te strachy nie przynależą do bardzo znikomej części społeczeństwa, tylko one naprawdę te strachy polaryzują to społeczeństwo niemal na pół, na jakieś dwie dychotomiczne części, to one generalnie tylko te strachy jak gdyby się dzisiaj w tej całej spiskowych narracjach wokół tego zamachu, one dzisiaj się pojawiają.
A jaka będzie przyszłość słowackiej demokracji? Bo rozumiem, że rząd jak lokomotywa, tak parowóz dziejów, tak jak to Broniewski pisał w swoim wierszu o rewolucji, będzie demokrację po prostu miażdżyć.
No to jest... No bo ja jestem pesymistą, ja tego nie ukrywam. I generalnie oczywiście wydaje mi się, że demokraci stanęli w bardzo trudnej sytuacji. No bo sytuacja wygląda teraz taka. Ich wielki populistyczny przeciwnik, no, został postrzelony. Był na niego zamach. Trudno w jakiś sposób nie okazywać mu solidarności, współczucia i bardzo wielu różnych rzeczy. pozytywnych w tym sensie. Mm. Jednocześnie to jest populista, który chce przepchnąć ustawę w stylu Orbana i Putina przeciwko organizacjom pozarządowym, przejąć media publiczne, założyć kaganiec wolnym mediom i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba protestować. Oni protestowali. I jeszcze jest następny problem. Oczywiście nie znamy do końca powodów działań świadka, ale pojawiają się różne informacje, wedle których, mówiąc bardzo oględnie, on nie był wyborcą Roberta Fica. Mm-hmm. Tak? No co jest jak gdyby oczywiste. Tak.
Zaatakował do kogo? Tak.
Do partii. A więc niejako w oczach większości społeczeństwa no trochę spaja się to z partiami opozycyjnymi. A więc w naturalny, zrozumiały dla mnie sposób lider tej partii, Simeczka, musiał odwołać w środę wielki protest w obronie mediów publicznych. Musi być koncyliacyjny. Czaputowa musiała się spotkać, musiała w tym sensie, że nim, no to jest jak gdyby...
Wypadało
też jak gdyby, tak. No rozumiem, że teraz się gra o to, żeby nie było wojny domowej. Mm. Więc rozumiem, że gra się już jak gdyby na innej puli. I teraz generalnie to wszystko niewątpliwie osłabia demokratów.
Znaczy oni chcą grać według zasad,
antydemokraci, tak. Populiści,
po
kolanem chcą to przepchnąć. Mm. I dzisiaj było takie głosowanie, w którym 130 osób, czyli wszyscy zgromadzeni wtedy w parlamencie i ze wszystkich partii, poza 20 posłów nie było, parlament ma 150 posłów słowackich, ten jednoizbowy parlament, zagłosował takie dla mnie bardzo niezrozumiały dokument, w którym solidaryzuje się z Ficem, co jest dla mnie zrozumiałe, no bo ja też się solidaryzuję
z człowiekiem, który
został postrzelony, ale jednocześnie tam są jakieś takie wezwania dla mediów, organizacji pozarządowych, do tego, że powinny respektować demokratyczny wybór, w którym to został, a więc ja rozumiem, że demokraci trochę nie mają wyjścia, ale z drugiej strony jak gdyby populiści wykorzystują to do cna, tę sytuację, co tylko w mojej ocenie pokazuje, że populiści nie zatrzymają się przed niczym i teraz jak czołg przepchną te antydemokratyczne ustawy i ja to widzę w bardzo ciemnych barwach.
No tak, moi słowaccy znajomi też tak to właśnie widzą, ale z drugiej strony nie można tracić nadziei. U nas też nie było wesoło ani lekko, prawda? I też przepychano różne rzeczy. Faktem jest, że może z mniejszą determinacją i trochę wolniej, ale będziemy się Słowacją zajmować, będziemy się przyglądać. Myślę, że będziemy się coraz częściej spotykać, bo rozmawiało mi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To było bardzo ciekawe, więc cóż, trzymamy kciuki za Słowaków, żeby się nie dali, a my spotykamy się w kolejnym podcaście. Państwa i moim gościem był Łukasz Rosiczek z serwisu Demagog. Dziękuję bardzo. Bartosz Wieliński. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.